Jedni w tym tygodniu wybierają kierunek Bałtyk, a inni kraje nadbałtyckie. I razem ze mną w Uchu na Świat Magdalena Matys, pasjonatka podróży, pilot wycieczek, właścicielka biura podróży Matys Travel. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na początek, jeśli myślimy o kraju bliskim Polsce i nad Bałtykiem, no to Litwa.
Tak, jeśli chcielibyśmy gdzieś się wybrać za granicę, najbliżej od nas, to dokładnie jedziemy właśnie na Litwę. Kierunek Wilno, przepiękne miasto, absolutnie położone na siedmiu wzgórzach, z piękną, wijącą się rzeką, no i z przepięknymi kościołami, z cudownymi zabytkami, z przebogatą kulturą, historią, bardzo mocno splecioną oczywiście z naszą historią. Te piękne panoramy, które możemy podziwiać ze wzgórz, okalających to miasto. Cudownie, naprawdę.
Ale Wilno to jest miasto na każdą porę roku? Czy zimą najmniej może nam się podobać?
Nie, absolutnie. Wilno jest piękne o każdej porze roku. Zresztą ja ostatnio odkrywam wiele miast, które kojarzą się z ciepłem, a zupełnie w innej odsłonie wyglądają zimą. I podobnie Wilno. Ono jest cudowne o każdej porze roku. Zimą to stragany z grzańcem, możemy spacerować, błąkać się tymi uliczkami. No ale zima jest bardzo radosna w Wilnie, ponieważ odbywa się tam najbardziej wyczekiwana impreza, na którą wszyscy wilnianie długo czekają, właściwie cały rok. Są to słynne kaziuki. Jest to taki piękny, wesoły, radosny jarmark, celebrowany przez czasem 3 dni, czasem nawet tydzień.
W tym roku to jest chyba drugi weekend.
Drugi weekend marca. Ponieważ tak, święto kaziukowe przypada, tak naprawdę kaziuki to są 4 marca.
Na Kazimierza.
Obchody zaczynają się w weekend i trwają przez 3 dni, od piątku do niedzieli. Władze Wilna zadecydowały, że w tym roku święto odbędzie się od 8 do 10 i już od piątku rozstawiają się stragany ciągnące się od placu katedralnego, bo to jest oczywiście ten największy plac i największa powierzchnia, gdzie uczestnicy tej imprezy mogą się rozstawić, ale one się ciągną aż po plac ratuszowy, aż pod ratusz. Także bardzo tego dużo. Są korowody, procesje. Oczywiście jest kukła świętego Kazimierza, który jest patronem i Litwy, i Wilna. No przecież ten piękny kościół świętego Kazimierza na Starówce z tą piękną kopułą w kształcie korony świętego Kazimierza. Święty Kazimierz jest bardzo kochany na Litwie i właśnie dla niego, na jego cześć, już ponad 400 lat obchodzimy to święto i jest to święto, które ma taki charakter chyba bardziej ludowy. Bardzo dużo rękodzieła, bardzo dużo potraw regionalnych. Tradycyjne są obwarzanki, które reklamują okrzykami, że obwarzanki sprzedają, dziurki darmo dają. Oprócz tego, co można kaziukowe serce kupić koniecznie, taki piernik z lukrowanym napisem. No i oczywiście to, czego nie można przeoczyć na jarmarku kaziukowym, to są palmy. To są palmy, każda inna, niepowtarzalne, kolorowe. Palmy, które są przygotowywane przez cały rok. To jest dla nich bardzo ważne i to jest takim też symbolem tego święta.
Bo chociaż w kalendarzu jeszcze zima, to tak. Kaziuki to już są takie pierwsze kroki ku wiośnie.
Tak, takie roztopy, jeszcze tak troszeczkę chłodem wieje i naprawdę bardzo dużo osób ma wątpliwości, czy warto wtedy pojechać, czy nie będzie za zimno, a czy nie będzie padało i tak dalej, ale ci, którzy się odważą, to wracają tak szczęśliwi, że już dzwonią, pytają, czy w przyszłym roku znowu będziemy organizować taki wyjazd. I oczywiście będziemy. Bardzo dużo autokarów jedzie z Białegostoku. Przeważnie przyjeżdżali też goście z Grodna, z Białorusi. Nie wiem, jak w tym roku będzie, ale tam było zawsze bardzo dużo. Pojedynczy turyści to nawet z całego świata, więc jest to naprawdę takie piękne święto, radosne i warto właśnie ze względu nawet na nie przyjechać zimą do Wilna. Jest ogromna scena, gdzie są zarówno kapele ludowe, jak i znane zespoły, co w zależności od harmonogramu. Oczywiście zawsze podany jest na stronie internetowej harmonogram i można sobie po prostu wybrać te imprezy, które nas konkretnie interesują. Więc zawsze towarzyszy temu muzyka, zawsze towarzyszy temu kuchnia. Ja jestem oczywiście smakoszem i moje podróże bez kuchni nie miałyby sensu. To ja bez kartaczy to w ogóle nie mam mowy, więc zawsze jest albo zupa w chlebie z kartaczami i kibinki, oczywiście oczywiście jak w Trokach jesteśmy z rosołem, to obowiązkowo. I naleweczki litewskie, bardzo ziołowe, popularne. I kwas, kwas chlebowy w dzbanach podawany często w całej Litwie. I w Kownie, i w Trokach jest bardzo dużo takich regionalnych karczm stylizowanych.
Ma to swój urok.
Ma to swój urok, absolutnie.
Oczywiście mamy namiastkę kaziuków w Białymstoku,
tak.
Ale jeśli chcemy poczuć tę prawdziwą kaziukową atmosferę,
prawdziwe, najprawdziwsze, tak.
To podróżujemy do Wilna.
Tak.
Ryga.
Tak, to jest kolejna stolica nadbałtycka. Ja to nazywam taką trójcą, bo mamy Wilno, Rygę i Tallin. Trzy były stolice, które były republikami jeszcze w byłym Związku Radzieckim.
Litwa, Łotwa, Estonia.
Tak, Litwa, Łotwa, Estonia. I one mają dużo wspólnego ze sobą. Między innymi właśnie wieże telewizyjne. Każda inna, każda w innym stylu. Witają nas. To są takie punkty, które już z daleka, jak jedziemy na przykład autokarem czy samochodem, już na horyzoncie, kiedy widać tę wieżę, to wiadomo, że za jakieś, nie wiem, pół godzinki już prawie jesteśmy na miejscu. Bardzo lubię wieże telewizyjne.
Czy można je zwiedzać?
Tak, można. Część z nich ma restauracje. W Wilnie to nawet się obraca tam w ciągu godziny o 360 stopni.
Czyli możemy pełną panoramę?
Tak, możemy pełną panoramę. Na szybach są naklejone budynki z odległością pokazaną, co możemy w danym momencie zobaczyć. Także naprawdę jest to wszystko fajnie, profesjonalnie zrobione. Natomiast już kiedy przejedziemy, pomachamy wieży telewizyjnej, przywita nas oczywiście przepiękna rzeka Dźwina, która wpływa do Morza Bałtyckiego i dokładnie tak wokół tej rzeki, na obu brzegach, pięknie rozmieszczona Ryga z cudowną starówką. Przejeżdżając przez most, który wydaje się nie mieć końca, bo jest naprawdę bardzo szeroka rzeka, kiedy już dopływa do Rygi, już widać te piękne, piękne wieże kościołów sięgających średniowiecza. No, Ryga to oczywiście miasto hanzatyckie, więc bardzo dużo historycznych zabytków, jeszcze z czasów właśnie średniowiecza, związanych z kupiectwem.
Charakterystyczne kamienice.
Charakterystyczne kamienice, ale Ryga to jest przede wszystkim secesja. Ojej, jest obłędna secesja, naprawdę. Ta architektura secesyjna, to można po prostu cieszyć oko, chodzić, błądzić po tych uliczkach, po prostu wąchać wręcz te detale wszystkie, zachwycać się nimi. No ja oczywiście biegam ze swoim telefonem i robię zdjęcia każdego detalu, bo mnie to po prostu strasznie fascynuje. Oprócz tego tam jeszcze zostało jakieś 2% mniejszości polskiej i można spotkać Polaków, którzy z takim cudownym zaśpiewem mówią po polsku i opowiadają przecudne historie, legendy, znają każdy domeczek na tej starówce, a w każdym domeczku coś się wydarzyło. Fantastyczna, cudowna starówka, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na samym początku wita nas Dom Bractwa Czarnogłowych. No to jest naprawdę perełeczka, przepiękny budynek, taki bardzo charakterystyczny, wizytówka właściwie Rygi. Dalej idąc, zagłębiając się, mamy katedrę, mamy słynny pomnik muzykantów z Bremy, gdzie trzeba po kolei dotknąć każdego zwierzątka i doskoczyć do tego najmniejszego. No już właśnie nie pamiętam, czy to się wróci wtedy do Rygi, czy... To każdy przewodnik ma inną historię.
Chcemy wrócić, to wrócimy. Jak potrzebujemy szczęścia, to dzięki temu też do nas przyjdzie.
Tak samo jak każdy przewodnik opowiada inną historię przy kamienicy z kotami na górze, na tych kopułach. Jak to właśnie jeden kupiec nie został przyjęty do tej gildii kupieckiej i na złość postawił te dwie figury kotów obrócone tyłkami w ich kierunku. No i ile w tym prawdy, nie wiadomo, ale każdy przewodnik, z którym byłam, a byłam z wieloma, ma zawsze jakąś tam swoją wersję i coś innego dopowie. Ryga to był również najważniejszy port bałtycki i tutaj jeszcze do niedawna wypływały stąd również statki turystyczne. Niestety po pandemii to zostało wszystko pozamykane i już nie ruszyło. Dlatego, żeby wypłynąć statkiem gdzieś dalej, to musimy pojechać kolejne 300 kilometrów do kolejnej stolicy, do Tallina. Tam dopiero możemy sobie rozpocząć piękną przygodę morską, bałtycką.
W Rydze ile czasu warto spędzić?
To znaczy Rygę można sobie eksplorować... I jeden dzień, i dwa dni, i trzy dni, to zależy, co się chce zobaczyć. Bo podobnie jak inne miasta nadbałtyckie, ma swoją starą część, ale też ma nowoczesną część. Takim punktem bardzo reprezentacyjnym jest biblioteka, która jest położona po drugiej stronie rzeki. Pięknie ją widać ze starówki. Jest w kształcie takiej kry, w kształcie takiej fali. Symbolizuje taką przynależność do Bałtyku, do wody, do morza. I warto też zobaczyć w ogóle ogóle biblioteki. To jest też ostatnio moja taka pasja. Odkąd zobaczyłam tę w Helsinkach i po prostu oszalałam i spędziłam tam chyba ze 3 czy 4 godziny, tak teraz po prostu gdzie nie jestem, w jakiej stolicy, w tych krajach nadbałtyckich, staram się odwiedzić bibliotekę, bo tam jest zawsze coś ciekawego.
A jeśli mówimy o smakach Rygi?
Bardzo zbliżone do smaków litewskich. Kartacze, soliankę. Jak przekraczam granicę łotewsko-estońską, jest tam taki punkt graniczny stary i tam jest restauracja. I tam zawsze obowiązkowo jem soliankę.
Kierunek Estonia.
Tallinn. Jest to jedno z moich ukochanych miast, których mam wiele, ale to jest takie bardzo bliskie i szczególne. Chyba dlatego, że tam jest tak spokojnie. Ja po prostu kocham tam wjeżdżać. Zawsze, kiedy wjeżdżam tam autokarem z grupą, przejeżdżam przez te dzielnice, gdzie są te drewniane domeczki położone na tych sosnowych działeczkach, tak jakby w lesie. I mówię do mojej grupy, słuchajcie, rozejrzyjcie się dookoła, zobaczcie. Chyba ładniej niż w Wasilkowie. I wszyscy się śmieją. Słuchajcie, no zobaczcie, jakbyśmy byli w lesie. Absolutnie piękne miasto. Cisza, spokój. Tallinn ma ponad 400 tysięcy mieszkańców, więc jak na stolicę, to jest absolutnie mało. I jest naprawdę pięknie położony. Ma jedną z najpiękniejszych starówek, jakie w ogóle można zobaczyć. Oczywiście wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Średniowieczna starówka, położona na dwóch poziomach. Ja zawsze zaczynam zwiedzanie z grupą od części górnej i od soboru świętego Aleksandra Newskiego. Jest to naprawdę absolutnie piękna cerkiew, ich najpiękniejsza w całej Estonii, która króluje na wzgórzu z przepięknym ikonostasem, z pięknymi ikonami. Koniecznie trzeba wejść, zobaczyć, nie wolno fotografować. To zawsze trzeba pamiętać o tym. I stamtąd, idąc od tej cerkwi, która jest położona na wzgórzu Tompea, zaraz za nią jest pierwsza platforma widokowa, z której rozpościera się cała panorama Tallina i widać i to średniowieczne stare miasto, wieża kościołów, ale zaraz za nimi widać już Bałtyk, port, te statki, które na nas czekają. Po prawej stronie wspaniałe, nowoczesne miasto, no, określane chyba dzisiaj takim mianem downtown, z nowoczesnymi budynkami, drapacze chmur to może nie, ale dosyć wysokie, szklane i piękne. I cóż, i mamy dwa poziomy tego tarasu. Jest taras górny i dolny. Chyba z tego dolnego nawet jest ładniejsza panorama, bo tam już widzimy po raz pierwszy nasz statek, który czeka na nas w porcie, do którego docieramy. I właśnie stąd zaczynamy naszą wspaniałą morską przygodę, ale zanim tam dotrzemy, to schodzimy sobie niżej, na plac ratuszowy, gdzie stoi piękny ratusz, który ma ponad 600 lat, a tam w środku jest taka restauracja, w której chyba się od tych 600 lat nic nie zmieniło. Jest pani przebrana w strój średniowiecznej właśnie takiej kaczmarki i pani jest bardzo charakterystyczna, bo krzyczy na każdego, jest bardzo surowa i w takim wielkim kotle z taką wielką chochlą starą miedzianą waży zupę z łosia. Ta zupa z łosia ma tak charakterystyczny zapach, że jak się raz tam wejdzie, to się już ten zapach zapamiętuje chyba do końca życia. I można właśnie sobie tam skosztować w takim glinianym naczyniu, w takiej naprawdę średniowiecznej karczmie. Można sobie skosztować i tej zupy z łosia i do tego dokupić bułkę z jabłkiem. No i kiedy zjemy już tę zupę z łosia, wychodzimy na plac, na rynek i zaraz przy wyjściu po drugiej stronie mamy chyba jeden z najsłynniejszych zabytków Tallina, czyli słynną aptekę. To jest najstarsza na świecie apteka. Działa nieprzerwanie od 1422 roku. No i oprócz tego, że można kupić tam współczesne leki, to jest piękne muzeum, w którym są pokazane zarówno jakieś zielniki stare, takie księgi, żmije w formalinie, moździerze takie do ugniatania, przyrządy do wytwarzania leków. To, co przez te 600 lat praktycznie tam się przez tę aptekę przewijało, to jest w takim właśnie mini muzeum. Od tego roku wprowadzono opłatę. Tam grupa wchodzi, to się panie denerwują bardzo i każą płacić za to, ale jak się wchodzi pojedynczo, to jeszcze można normalnie sobie to za darmo obejrzeć.
Dobrze wiedzieć. Z apteki już spacerem w stronę portu?
Tak, z apteki idziemy sobie spacerem w stronę portu przez te urokliwe uliczki wąskie do tej nowoczesnej części i wchodzimy do portu, do części portowej, gdzie w tej chwili buduje się na potęgę nowoczesne apartamenty, najdroższe chyba w Europie, bo naprawdę ceny sięgają tam kosmicznych pułapów. Są nowoczesne hotele, duże centra handlowe, gdzie można sobie zrobić zakupy, gdzie można sobie odpocząć, no i oczywiście te majestatyczne, wielkie, ogromne statki. I stąd odpływają statki zarówno w kierunku Sztokholmu i Szwecji, jak i Helsinek, czyli jak ktoś chce popłynąć sobie do Finlandii, to w ciągu właściwie 2 godzin może się tam znaleźć. Do Sztokholmu mamy 1 prom dziennie. Długo płynie, bo wypływa o godzinie 17, a przypływa o godzinie 10. Więc można sobie spędzić całą noc. Bardzo piękna restauracja, w której jest naprawdę wykwintna kolacja, w której mamy kawior w słoikach, mamy łososie, owoce morza, regionalne kuchnie, wina z kraników lejące się. No a po takiej dwugodzinnej kolacji przechodzimy do takiego dwupiętrowego amfiteatru, gdzie na żywo gra zespół, gdzie jest show, gdzie są musicale i naprawdę nie ma nudy, więc...
To wszystko na promie.
To wszystko na promie. Oprócz tego mamy promenadę ze sklepikami, mamy deki widokowe, oprócz tego mamy jeszcze dyskotekę dla dorosłych na 10. piętrze. Także dzieje się naprawdę bardzo dużo. No ale kiedy my już sobie zaczynamy jeść tę kolację, statek odpływa, pokazuje nam się przepiękna panorama i widać to całe stare miasto, ten Tallinn, który nas tak żegna. Ostatnim punktem, który gdzieś tam na horyzoncie ginie, to jest oczywiście wieża telewizyjna. Tak samo jak się przypływa, pierwsze co się widzi, to jest ta wieża telewizyjna, która nas wita i dopiero później pojawiają się jakieś inne budynki, jak już bliżej podpłyniemy.
Podróż promem z Tallina do Sztokholmu.
Zanim dopłyniemy do tego Sztokholmu, to przez mniej więcej 4 godziny wpływamy przez tak zwany archipelag sztokholmski. Muszę przypomnieć, no bo może nie każdy wie, że Szwecja jest krajem, który ma najwięcej na świecie wysp. Ma ich ponad 260 tysięcy. To jest naprawdę coś niewyobrażalnego. Ktoś policzył, że same linie brzegowe tych wysp to jest ponad 67 tysięcy kilometrów. Także to jest naprawdę taki wyspiarski kraj.
Imponujący.
Imponujący. I tak jak na przykład wpływamy do Sztokholmu o godzinie 10, tuż mniej więcej o godzinie 6, wypływamy z tego pełnego morza i wpływamy w ten archipelag wysepek. Naprawdę można siedzieć, kontemplować. Każda wysepka inna. Na każdej stoi prześliczny drewniany domeczek pomalowany, nie wiem, czerwoną farbą, niebieską farbą, najróżniejsze kolory. Obok domeczku sałenka, obok sałenki pomościk, obok pomościku jakaś łódeczka. Wszystko to pięknie tak zaaranżowane, ale też i takie surowe skały wystające. I ten spektakl trwa około 4 godzin.
Kraina muminków.
Taka kraina muminków, tak. My sobie w tym czasie jemy śniadanko, pijemy kawkę. Czas nam się strasznie wolno rozciąga, snuje. Wydaje się, że do tego Sztokholmu chyba nie dopłyniemy. I nagle ni stąd, ni zowąd. Właściwie to nawet nie wygląda jak jakaś stolica wielka europejska. Wpływamy tak do miasta, gdzie jakieś bloki są, ale takie ładne, nowoczesne, ale nieduże, niewysokie. I przypływamy do portu, w którym stoją różne statki, różnych armatorów, ogromne takie pasażerskie. My sobie z tego statku wysiadamy, wsiadamy do autokaru i przejeżdżamy do miasta. No i teraz sam Sztokholm, samo miasto jest położone na 14 wyspach, które są połączone ze sobą 53 pomostami. I tak bez autokaru, bez auta to może byłoby troszeczkę trudno, chociaż jest świetnie skomunikowany, można poruszać się autobusem komunikacji miejskiej albo najpiękniejszym według mnie na świecie metrem, które jest wykute w skałach i ma przepiękne malowidła i to po prostu samo metro sztokholmskie absolutnie trzeba zobaczyć i wejść tylko po to, żeby po prostu zobaczyć te jaskinie, przez które przebiegają te linie i te pociągi.
Weekend na Sztokholm to minimum.
Absolutnie. Pierwsza wyspa, na którą się kieruję po przyjeździe, to jest Wyspa Muzeów. Uwielbiam tę wyspę, bo tam to można spędzić ze 3 dni. Właśnie na samej Wyspie Muzeów, gdzie oprócz tego Muzeum Nordyckiego, którym naprawdę jest przepięknym budynku, dalej jest Muzeum Abby, bardzo popularne, gdzie można sobie zaśpiewać z hologramem Abby i nagrać...
Wybraną piosenkę.
Tak, wybraną piosenkę, nagrać sobie, nie wiem, płytę, teledysk. Jest pierwszy na świecie skansen, muzeum na świeżym powietrzu i właśnie stamtąd nazwa skansen od tego muzeum. No i creme de la creme, czyli jedno z 5 najczęściej odwiedzanych muzeów na świecie, to jest Muzeum Vasa, poświęcone jednemu statkowi, ale jakże imponującemu. Przepiękny galeon, który miał wyruszyć na podbój Polski. Tym statkiem Gustaw Vasa chciał właśnie zdobyć nasz kraj. Niestety po oddaniu armatniej salwy i przepłynięciu 300 metrów statek zatonął. I w takim stanie, w jakim zatonął, z przepięknego dębowego drewna, z tymi malowidłami, rzeźbami, w latach 50. płetwonurkowie go odnaleźli i w tym miejscu, gdzie go odnaleźli, go odkopali i jak puzzle latami składali, aż złożyli. Jest w 95% autentyczny. Robi ogromne wrażenie. Muzeum składa się z kilku pięter, więc można chodzić, oglądać ten statek. Mało tego, są woskowe rekonstrukcje ludzi, którzy na tym statku zatonęli. I to jest dosyć ciekawe, bo stąd wiemy, że na przykład człowiek kilkaset lat temu był dużo niższy, był dużo mniejszy, jakie miał uzębienie, jakie miał rysy twarzy, jakie miał włosy. To jest bardzo ciekawe i naprawdę w tym muzeum to można spędzić sobie znowu ileś tam godzin. Jest w kino, w którym jest pokazana cała historia właśnie wydobycia tego statku, rekonstrukcji, bardzo pomocna, żeby zrozumieć w ogóle ideę tego. I stamtąd jedziemy sobie dokąd? Na kolejną wyspę. Kolejną wyspą może być Gamlastan. To jest tak zwane Stare Miasto. Na Starym Mieście mamy Pałac Królewski, bo wiadomo, że Szwecja jest monarchią. Ale to jest tak piękny pałac, ponieważ ma zbiory powozowni, ma zbiory skarbca, do którego można wejść i sobie po prostu obejrzeć prawdziwe klejnoty królewskie. Można ten zamek obejść przez kilka godzin. Zaraz za pałacem mamy Muzeum Noblowskie, bo oczywiście Sztokholm to Nobel, Nagroda Nobla. No i oczywiście piękne średniowieczne kamieniczki, wąskie uliczki. Nie jest to duża wyspa, można ją sobie obejść w pół godziny. Kolejna wyspa, na którą możemy sobie pojechać, to jest wyspa, na której znajduje się Ratusz Miejski. Przepiękna budowla w stylu weneckim. I w tymże ratuszu odbywają się gale noblowskie. Tam są wręczane nagrody Nobla. Wszystkie oprócz pokojowej, bo pokojowa wiadomo w Oslo. I ten ratusz również można odwiedzić. Jest otwarty dla zwiedzających, tylko trzeba wcześniej po prostu to zgłosić.
Zarezerwować.
Zarezerwować, tak, dokładnie.
Czy w Sztokholmie próbujemy czegoś?
To, co jest takie dla nich charakterystyczne, to chyba cynamonki i kawa. Kawa w Szwecji to jest coś, bez czego chyba Szwedzi nie potrafiliby egzystować. Mają nawet chyba ustawowe przerwy na kawę. Pochłaniają hektolitrami. I będąc w Szwecji, oczywiście trzeba się napić kawy. Cynamonka to jest takie bardzo szwedzkie ciastko, bez którego właściwie dzień się nie rozpoczyna i kawa nie smakuje tak, jak smakować powinna.
Czy cynamonka szwedzka przypomina nasze cynamonki?
O, ta taka białowieska, to jest taka
dosyć... takie ślimaczkowate.
To jest ślimaczki, tak, bardzo podobne, tak. Coś ma właśnie z tej naszej białowieskiej cynamonki, tak. Teraz kierunek Norwegia. W ubiegłym tygodniu miałam przyjemność popłynąć z Kopenhagi do Oslo. Bardzo chciałam popłynąć tym rejsem, ponieważ Bałtyk i pływanie tymi statkami to ostatnio moja jakaś taka miłość. Podróż trwa 19 godzin.
Z Kopenhagi do Oslo.
Natomiast wpłynięcie jest tym Oslofjordem z przepięknymi, niezapomnianymi widokami. Poprzednim razem byłam w Oslo w październiku, a po 2 miesiącach wróciłam i zostałam zupełnie inne miasto. Wpływałam zakochana i wypływałam zakochana w tym mieście. W Oslo dzień trwa około 5 godzin. Wpływaliśmy o godzinie 10 i to był taki piękny wschód słońca, kiedy to słońce było takie pomarańczowe, oświetlało...
Ciepłe.
Tak, takie ciepłe, oświetlało ten fiord. Miasto skąpane w bieli. Ta opera, która jest i tak biała, z białego marmuru, ale jeszcze przysypana tym śniegiem. Te wzgórza dookoła. Naprawdę tworzyły niezapomniany klimat. I tak naprawdę dzień trwa jakieś 5-6 godzin. To słońce nie jest wysoko, ono jest cały czas takie ciepłe, takie czerwone. I zaczęliśmy sobie dzień od przejażdżki na Holmenkollen. To jest dzielnica, w której znajduje się ta słynna skocznia narciarska. Tyle, że trzeba wjechać na górę. I po prostu widok, który się ukazał stamtąd, to jest jeden z najpiękniejszych widoków, jakie widziałam. Bo z góry widać miasto położone w fiordzie. Nad tym miastem unoszą się chmury, taka cienka warstwa chmur. Wszystko białe i oświetlone tym czerwonym, pomarańczowym słońcem. Naprawdę to jest bajeczne. Wcale nie czuć tego mrozu. No był mróz, oczywiście był mróz, ale zgodnie ze skandynawską maksymą nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Więc jak już się ubraliśmy w takie ciepłe rzeczy, narciarskie i termiczną odzież, to naprawdę można było to miasto eksplorować i nie miało się dość. Co jeszcze było pięknego akurat w zimowym Oslo? Park Frognera. Tam jest ponad 200 rzeźb Gustava Wigelanda, gdzie te nagie postacie, wyrzeźbione w granicie, skąpane w takiej szadzi, tworzyły naprawdę taki wręcz piorunujący efekt. To wszystko było białe i aż się błyszczało, jakby posypane, nie wiem, jakimś takim srebrnym pyłem. Cudowne. Spacery, cisza, spokój, nikt nigdzie nie pędzi.
Oslo zatrzymuje w czasie.
Tak, no ale to, co w Oslo jeszcze koniecznie musimy zobaczyć, to oczywiście wejść na dach opery. Bardzo fajna opera. To, co lubię w tej operze, to, że można sobie przejść dookoła i zaglądać do pracowni kostiumiarskiej. I są wystawione kostiumy, które są uszyte, różne maski, różne lalki i widać te panie przy maszynach, które siedzą, które tworzą te dzieła, bo to są naprawdę dzieła sztuki. Można stać się, gapić z tym nosem przyklejonym do szyby. One są do tego przyzwyczajone, więc
cierpliwie to
absolutnie nie tolerują. W ogóle im to nie przeszkadza, nie zwracają uwagi, robią swoje. No i obok jest Muzeum Mucha, Edwarda Mucha, gdzie można zobaczyć jego 3 obrazy Krzyk, ale też jest taki myk fajny, bo nie można ich zobaczyć od razu. Jest pokazany tylko jeden obraz, pozostałe 2 są zasłonięte. I co pół godziny zmieniają się, tylko nie wiadomo, który się odsłoni. Więc jak się chce zobaczyć wszystkie 3 Krzyki, to trzeba spędzić w tym muzeum
godzinę.
Nie, więcej, dużo więcej, ale czas tam płynie naprawdę bardzo wolno, bo na 13 piętrach bardzo nowoczesnego budynku, oprócz ponad 1000 dzieł samego Mucha, są również wystawy czasowe światowej sławy artystów, gdzie naprawdę warto pojechać i pochodzić, bo niektóre prace są naprawdę wybitne. A oprócz tego na samej górze, na 13 piętrze jest przepiękny taras widokowy z panoramą na miasto, na Oslo, z panoramą właśnie też na port, na te statki, które przypływają i z restauracją, gdzie można się oczywiście napić kawy.
Czemu do tego Oslo z Danii?
Są różne drogi, możemy oczywiście przylecieć samolotem, ale też zdarzało mi się, że na przykład przypływaliśmy statkiem z Gdyni do Karlskrony i z Karlskrony jechaliśmy autokarem do Oslo. Natomiast ja miałam fantazję, żeby zobaczyć ten Oslo Fjord i przepłynąć tym odcinkiem, no i warto było. Warto było, naprawdę.
Takie trasy promowe przez Bałtyk, które byś polecała, to oprócz Kopenhaga, Oslo, co jeszcze?
No to właśnie Stalina, Tallinn-Sztokholm. Bardzo fajny statek pływa z Sztokholmu do Helsinek. No Helsinki i Tallinn to jest krótka trasa, więc tam jest bez noclegu. Jednak atrakcją jest ten nocleg i te rozrywki pokładowe. Warto spędzić sobie właśnie czas podróżując w ten sposób, ponieważ jest to zupełnie inna forma podróżowania. Fajny rejs z Gdyni do Karlskrony, to też jest nocny rejs. No i oczywiście warto sobie zobaczyć Muzeum Morskie w Karlskronie, pojechać sobie do Kalmaru, przejechać sobie najdłuższym mostem w Szwecji na wyspę Åland, gdzie rodzina królewska ma swoją letnią rezydencje. Tych rejsów, no jest trochę, jest. I z przyjemnością zawsze na nie pływam. Na przykład bardzo fajnie wspominam czerwcowe rejsy po morzu, gdzie są białe noce. To jest coś absolutnie wspaniałego, kiedy o północy wychodzisz sobie na dek i masz pomarańczowe morze, masz właściwie taki półmrok, jeszcze jest widno. To słońce się chowa tak na chwilę, może gdzieś tak o 2 w nocy, ale nikomu się nie chce spać, jest ciepło, jest taka bryza. Fantastycznie, nie da się opisać. To jest nie do podrobienia.
Pięknie dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.